skąpany w tym wspaniałym wykładzie pana profesora, lał mi miód na serce. Magnificencjo, ojcze dyrektorze, magnificencjo, ojcze rektorze, ekscelencjo, goście, uczestnicy w kongresie. Jako starszy pan może sobie usiądę. Dostałem taki temat: artysta w życiu i myśli Jana Pawła II. A taki podtytuł: jak piękno prowadzi na szczyty duchowe. Otóż, proszę państwa, no to jest takie resume tego wiedzy ogólnie dostępnej. Ja to po prostu zebrałem, bo przecież no, nie będę otwierał otwartych drzwi, prawda? Zebrałem to, co uważałem za istotę życia i myśli. Jest troszkę własnych refleksji, ale w proporcjach jest to raczej przypomnienie sylwetki Jana Pawła II. Także stałem z całą pokorą wobec tematu. Karol Wojtyła, późniejszy papież, po śmierci zaliczony w poczet świętych. Od najmłodszych lat umiłował piękno i doniosłość słowa. W liście do artystów, tu muszę powiedzieć, że mam zaszczyt cytować myśli papieskie, które wybrałem w sposób bardzo podobny do wyboru księdza kardynała. Uważam to za zaszczyt. Także tu powiedziano mi po łacinie, ja się uczyłem łaciny, ale tylko, ponieważ byłem niesfornym uczniem, więc tylko 2 lata, później mnie przerzucili do innej klasy. Zresztą ze szkoły też byłem wyrzucony. Także, ale repetitio est mater studiorum est. Tak. Także spróbuję to przekazać jeszcze raz z całą czułością i utożsamieniem się z myślami. A więc w liście do artystów napisanym 4 kwietnia 1999 roku u schyłku swojego życia, w niedzielę wielkanocną w Watykanie, Ojciec Święty wyznaje: czuję się z wami, artyści, związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Związki Karola Wojtyły z literaturą i teatrem sięgają lat szkolnych. Jako uczeń męskiego gimnazjum śląskiego imienia Marcina Wadowity w latach 1932-1938 należał od 1934 roku do szkolnego kółka teatralnego. No tu imponujący zupełnie jak na szkołę repertuar. Grał znaczące, na ogół główne role, między innymi w Antygonie Hajmona, w Balladynie Kirkora von Kostryna, w Kordianie Kordiana, w Nieboskiej Komedii hrabiego Henryka, w Ślubach Panieńskich Gucia, w Sułkowskim, później w Zygmuncie Auguście, Zygmunta Augusta, w Judaszu z Kariotu. Niektóre z przedstawień współreżyserował. Więc można powiedzieć, że właściwie wyżyty aktorsko już był za młodu, prawda? Ja podobno, jak twierdzi Beata Tyszkiewicz, jestem niewyżyty, ale też jestem wyżyty. Tu muszę wspomnieć, że właśnie notabene te dwie role, zwłaszcza, prawda, hrabiego Henryka i Zygmunta Augusta, jeszcze bardziej pogłębiają moją więź z Janem Pawłem II. Ogromnie te role przeżywałem na własnej skórze i duszy. Papież zwierza się w darze i tajemnicy. W tamtym okresie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności zamiłowanie do literatury dramatycznej i do teatru. Zamiłowaniu do teatru dał początek starszy ode mnie polonista Mieczysław Kotlarczyk. Był on prawdziwym pionierem amatorskiego teatru. Teatru o wielkich ambicjach repertuarowych. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiosną 1939 roku miał 19 lat. Powstał jego pierwszy tomik poezji zatytułowany Psałterz Dawidów, Księga Słowiańska, znany również jako renesansowy psałterz. W wierszu Magnificat, jednym z moich ukochanych, które od 2003 roku w takim spektaklu Dar i Tajemnica powtarzamy po całej Polsce. W tym wierszu właśnie, mając przecież zaledwie lat 19, wyraża w stylu kochanowskiego tak pięknie wdzięczność Panu Bogu za dar, który otrzymał. Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji, tak bardzo dobrego. On młodość moją rytmem cudnym obwarował, on pieśń mą na dębowym kowadle ukował. I kończy się. Chodzę po Twych gościńcach, słowiański trubadur, przy sobudkach gram dziewom, pasterzom wśród owiec, ale pieśń rozmodloną, pieśń wielką jak padł, rzucam przed tron dębowy jedynemu Tobie. Pisane po prostu... Tak, nie, to jest taka poezja, która sama niesie. Ona właściwie to są skrzydła, na których człowiek się unosi i właściwie trudno ją mówić źle. No można przesadzić, tak ten padł, tak docisnąłem. Ale to troszkę wzruszenia może. Natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no trzeba ogromnego jakiejś mocy duchowej, żeby mieć takie przełożenie właśnie tej mocy na takie słowa. Tak wcześniej już. 7 czerwca 1939 roku wystąpił jako aktor konfraterni teatralnej prowadzonej przez Tadeusza Kudlińskiego, zwanej później Studiem 39. W śpiewogrze Kawaler Księżycowy Mariana Niżyńskiego o historii Twardowskiego wystąpił w stroju pięściarza z bokserskimi rękawicami jako zodialny byk. Ja jestem byk, co udaje od czasu do czasu człowieka. Boks mi papusiać daje, więc żrę i na posadę czekam. Prosty sierpowy, znam ideałów Skorowic, ogłaszał w prologu. Zawsze pamiętał Jan Paweł II cudowne wieczory, miasto pełne w tych dniach muzyki i tańca, gdy spokojnymi, dobrze oświetlonymi plantami wracaliśmy po przedstawieniach do domu, byliśmy rozśpiewani, radośni, byliśmy aktorami i występowaliśmy przed prawdziwą publicznością, która przyjmowała nas z entuzjazmem. Byliśmy poetami. Co prawda nie drukowaliśmy jeszcze wierszy, ale nasze nazwiska były już znane w młodocianym środowisku. Kochaliśmy świat i życie. Te wspomnienia znajdujemy w książce Juliusza Kydryńskiego. Przyjaźnili się chyba, o ile pamiętam, w książce Młodzieńcze lata Karola Wojtyły wspomnienia. Z Mieczysławem Kotlarczykiem, którego namówił do przenosin z Wadowic, w okupacyjnym Krakowie współtworzył Wojtyła konspiracyjny teatr, budujący swoją ekspresję na scenicznej sile słowa i oszczędnym geście. W Królu Duchu grał Bolesława Śmiałego, w Weselu Jaśka, w Panu Tadeuszu księdza Robaka, Po wojnie zespół przyjął nazwę Teatru Rapsodycznego. Tu muszę pochwalić mojego tatę, który jako kapitan Wojska Polskiego, no niestety do Andersa nie zdążył, z obozu w Karolofińskiej Republice, właśnie ułatwił panu Kotlarczykowi taką tymczasową siedzibę w kinie. No, pożal się Boże wolność, bo ona była naprzeciwko Urzędu Bezpieczeństwa. Także kino się wolność nazywało, o ironio. No i tam właśnie była taka siedziba tuż po wojnie. Jakiś tam wkład ojciec miał w to. To były początki jego zresztą reżyserii. Pisze Tadeusz Kwiatkowski, mąż aktorki Haliny, koleżanki, przyjaciółki Karola Wojtyły. W książce Wojtyła pisze. Wspominam, czyja woda? Pana profesora. Tak? Ale to zdrowi jesteśmy. Tak? Przepraszam bardzo. Przyda się. No jak pan profesor mi sam usługuje, no to już ja nie wiem. Ale ludzie sportu rozumieją się, no. Sport nas wychował. Proszę Państwa, więc właśnie pisze Tadeusz Kwiatkowski, mąż aktorki Haliny, z którą miałem też radość współpracować w Teatrze Starym, moim macierzystym teatrze w Krakowie. No to już spuśćmy zasłonę na obecny jego stan. Znaczy ja nie spuszczam, bo we wpisie tam napisałem pierwszy raz w życiu recenzję, będzie protest chyba i tak dalej. Zobaczymy. No ale to jest margines. W książce Wojtyła tak pisze. Wspominam jeszcze dzisiaj chwilę, jaką przeżyłem na jednym z tajnych przedstawień Teatru Rapsodycznego. Był to wieczór poświęcony panu Tadeuszowi. Jeden z wykonawców, Karol Wojtyła. Przepraszam. Recytował powoli w skupieniu fragmenty ze spowiedzi księdza Robaka. Naraz w ciszy, jaka panowała, odezwał się głośnik niemieckiego radia, zainstalowany naprzeciw kamienicy, w której odbywało się przedstawienie. Główna kwatera naczelnego wodza podaje do wiadomości i tak dalej. I padały słowa o zwycięstwach, jakie odnosił oręż niemiecki nad Europą. Recytator nie przerwał, nie zmienił tonu. Mówił cicho, spokojnie, jakby nie słyszał tubalnego głosu spikera. Mickiewicz nie podjął krzykliwej walki. Kiedy Szczekaczka kończyła pochwałę niemieckich zbrodni, Mickiewicz głosił pojednanie Soplicy z Klucznikiem. Pisze dalej. Pan Kwiatkowski, spojrzałem po twarzach zebranych gości. Ta sama myśl ożywiała nasze oczy. Czuliśmy się wszyscy synami narodu, który choć niejednokrotnie oszukany na przestrzeni wieków, nie ulegnie przemocy. Chwila była naprawdę osobliwa. W grudniu 1939 roku, a więc już trwa wojna, Karol Wojtyła ukończył poemat dramatyczny Dawid, niestety zaginiony. W 1940 roku zetknął się z dziełami mistyków hiszpańskich. Pod wpływem pism świętego Jana od Krzyża wiosną i latem tego roku stworzył dramaty wspomnianego tu Hioba i Jeremiasza. W tematykę wątków zaczerpniętych ze Starego Testamentu wpisał rozważania z przeszłości Polski. Jeremiasz i Hiob to były dramaty, które były literackim odbiciem katastrofy historycznej i próbą poszukiwania sensu tragicznych wydarzeń dziejowych. Oba dramaty cechuje wielopłaszczyznowość konstrukcji czasowej, nikła akcja i stylizowany w wielu partiach dyskursywny język. We wrześniu 1940 roku Wojtyła zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku oraz w fabryce sody kaustycznej Solwaj w Borku Fałęckim pod Krakowem. Jak mówi, tak Bóg chciał, tak Bóg kierował. Do przeżyć związanych z tą pracą nawiązał w jednym z pierwszych utworów prozatorskich Kamień i Bezmiar. W 1942 roku wstąpił do konspiracyjnego arcybiskupiego seminarium duchownego w Krakowie. Studiował jednocześnie filozofię na tajnym wydziale teologicznym UJ, nie przerywając pracy w Solwaju. 1 listopada 1946 roku, no wszyscy to pamiętamy, wiemy, z rąk arcybiskupa Adama Sapiechy otrzymał święcenia kapłańskie. Dzień później odprawił swoją pierwszą mszę świętą w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Tu mam wątpliwość, czy ten komentator ma rację, proszę skorygować, ale wydaje mi się, że 1 listopada były te sławne trzy prymicyjne msze, które miał prawo odprawić Karol Wojtyła. Drugiego jednak, a to przepraszam, to jednak ja się mylę, tak, drugiego. A więc właśnie, to były trzy, prawda, bo normalnie jest pozwolenie na odprawienie dwóch mszy, tak, a wy, czy jak, no to proszę mnie poprawić, bo teologicznie jestem słabiutki. A, proszę. Tak, pamiętam, że trzy były odprawione. 15 listopada 1946 roku ksiądz Wojtyła rozpoczął studia na papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Latem 1947 roku podróżował po Francji, Belgii i Holandii. W czerwcu 1948 roku obronił w Rzymie, a w grudniu 1948 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę doktorską Doktryna wiary według świętego Jana od Krzyża. 6 marca 1949 roku Wojtyła opublikował w Tygodniku Powszechnym, no wówczas jeszcze czytaliśmy, znaczy ja jeszcze nie w 1949, ale do pewnego czasu czytaliśmy Tygodnik Powszechny, swój pierwszy artykuł o ruchu księży robotników we Francji. Po 7 miesiącach wikariatu w oddalonej o 47 kilometrów od Krakowa parafii w Niegowici, tu ja mam wspomnienia, bośmy tam odsłaniali jedyny w Polsce pomnik Karola Wojtyły. Bo reszta to są pomniki Jana Pawła II, a tam jest jedyny pomnik, o ile ja wiem, Karola Wojtyły, wikariusza. A więc tam po tych paru miesiącach, po 7 miesiącach został przeniesiony do uniwersyteckiej parafii świętego Floriana w Krakowie, gdzie zorganizował duszpasterstwo akademickie. Pamiętam wspomnienia wybitnego pisarza katolickiego Andrzeja Kijowskiego, z którym się przyjaźniliśmy, że moja rodzina, no ja tam byłem dopuszczany czasem, że właśnie tam jak przechodził z mamą koło kościoła świętego Floriana, to właśnie słyszał od mamy, że to jest taki ksiądz, który mi mówi bardzo niezrozumiałe kazania. Tak. Z wychowankami, którzy go nazywali wujkiem, brał udział w licznych wyprawach górskich, pieszych, kajakowych i narciarskich. Zimą z 1949 na 1950 rok ukończył dramat Brat naszego Boga, tutaj zrealizowany przy współudziale Michała Lorenca. W losie bohatera Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta, założyciela zgromadzenia opiekującego się bezdomnymi nędzarzami, autor skonfrontował postawę artysty z postawą człowieka czynu etycznego. Głównym zagadnieniem, rozważanym zarówno w kategoriach społecznych i moralnych, jak i filozoficznych i teologicznych, jest miejsce jednostki w procesie dziejowym, jej wolność i możliwość realizowania wartości. Tu dodam, że w stanie wojennym właśnie ojciec wyreżyserował w Muzeum Archidiecezji warszawski, brata naszego Boga i miałem szczęście właśnie utożsamiać się z bratem Albertem. Wtedy po raz pierwszy, mając 37 lat w stanie wojennym, pomyślałem sobie, jak to jest z aktorem. Czy jest możliwość, żeby nie podpisywał swoich dzieł? Tak jak brat Albert, wybitny malarz, w pewnym momencie powiedział, że nie on maluje, tylko Pan Bóg przez niego, prawda? Jak usunąć się, nie przesłaniać sobą prawdy, jak mówił mój wielki przyjaciel i spowiednik Bronisław Bozowski, ksiądz Bronisław Bozowski. A więc może nie wychodzić na brawa, przynajmniej. To może była przesada, ale zastanawiałem się nad tym. W rapsodycznej poetyce dramatów Wojtyły podstawowym tworzywem jest żywe słowo, ośrodkiem konfliktu dramatycznego starcie idei. Natomiast elementy widowiskowe ulegają daleko posuniętej redukcji. Myślę, że to jest właśnie ta kontynuacja idei Kotlarczyka, prawda? Żeby ograniczyć maksymalnie efektowność widowiska na rzecz po prostu siły przekazu słowa. W 1969 roku wydawnictwo KUL opublikowało książkę Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność, a znak sztukę przed sklepem Jubilera. W tej, jak głosi podtytuł, medytacji o sakramencie małżeństwa przechodzącej chwilami w dramat. Autor zawarł metaforę kondycji współczesnego człowieka. Dramat opowiadający o powikłanych losach trzech par małżeńskich. Składa się ze scenek połączonych monologami postaci nierozmawiających bezpośrednio ze sobą. 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu papież wypowiadał się między innymi o kulturalnej i historycznej tożsamości w życiu każdego narodu. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem. Bardziej jest. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego właśnie jest ona tym znamienitym wychowawcą ku temu, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą wspólnotę niż człowiek i jego rodzina. Jestem synem narodu, mówił dalej papież, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć. On pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię o prawach narodu, wyrosłych z podwalin kultury, mówił, i zmierzających do przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Tak więc podstawowa suwerenność społeczeństwa wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. No i teraz mamy właśnie rząd, gdzie dwóch wicepremierów to są wicepremierzy nauki i kultury, prawda? Podczas kolejnych pielgrzymek do Polski w trudnych dla kraju latach 80. Jan Paweł II niósł nadzieję wszystkim rodakom, nie zapominając o ludziach kultury. Raduję się, że intelektualiści, artyści, ludzie kultury znajdują w Kościele przestrzeń wolności, której nieraz brakuje im gdzie indziej. I że dzięki temu odkrywają istotę i rzeczywistość duchową Kościoła, którą przedtem widzieli jakby z zewnątrz. Ufam też, że Kościół polski odpowie w pełni na zaufanie tych ludzi, przychodzących nieraz z daleka, i znajdzie język, który trafi do ich umysłów i serc, mówił Jan Paweł II podczas przemówienia do twórców kultury w Warszawie w czerwcu 1987 roku. Ja wtedy zarabiałem jako renowator mieszkań w Londynie. Słuchałem strzępów homilii papieża i byłem bardzo zrozpaczony, że to była jedyna pielgrzymka, w której nie uczestniczyłem w Polsce. W niedzielę wielkanocną 4 kwietnia 1999 roku papież, jak już wspomniałem, ogłasza list do artystów. Tworząc dzieło, artysta wyraża samego siebie. No tu było to cytowane już, prawda? Ale powtórzmy to. Artysta wyraża samego siebie. Do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty. Tego, kim jest i jaki jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach ludzkości. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki jest nie tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. W 2003 roku ukazał się poemat Tryptyk rzymski w 6 językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. To jedyny stricte literacki utwór napisany przez papieża i podpisany jego imieniem. Dotyczy najważniejszych wartości, których wiek XXI nie może zaprzepaścić: wiary, nadziei i miłości. Pytania zawarte w tym medytacyjnym poemacie Jan Paweł II stawia pod rozwagę wszystkim, choć przede wszystkim ludziom młodym. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi gdzieś tu być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Wróćmy teraz, kontynuujmy rozważania nad listem do artystów, wspomnianym już. Z jaką wnikliwością i serdecznością się do nas zwraca ten papież, który był twórcą na tylu polach. W liście tym wnika on w całą głębię powołania ludzi sztuki, korzystając z sumy własnych doświadczeń artysty i kapłana. Zauważa piękno tego powołania, a zarazem odpowiedzialność, jaką twórca powinien przyjąć w podzięce za dar talentu, który od stwórcy otrzymał. Jan Paweł II do nas artystów nobilituje, pisząc: Bóg powołał człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą. W twórczości artystycznej człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się jako obraz Boży. Czy można zatem zawieść takie oczekiwania? Zakopać albo roztrwonić talent, Czy nie mamy obowiązku wobec dawcy życia, aby pokonując liczne przeszkody wspinać się jednak na szczyty naszych możliwości w tym danym nam niedługim czasie żywota naszego? Wydaje się, że warunkiem jest, aby się bardziej podobać Bogu niż ludziom. A więc być wiernym swojemu sumieniu w życiu i w sztuce. Widzimy, jak się pospolituje sztuka. Dogadzając tym, którzy oczekują od nas łatwej rozrywki czy taniego efekciarstwa, zyskując tanią popularność, degradujemy siebie i odbiorcę duchowo. Jakich my będziemy mieli odbiorców, jak wrócimy do tego teatru, na który zasługujemy, prawda? Ta młodzież jest zdeprawowana. Ona, przychodząc do teatru, właśnie nie myśli, tylko jest szokowana, a właściwie nawet chyba już nie szokowana, bo ona już to dawno wie. To jest takie, prawda, obalanie dawno obalonego tabu, prawda? Nasze powołanie, być może można nazwać je misją, sięga wtedy bruku, nasze mieć, depcze nasze być. Ale porzućmy to memento na rzecz wzniosłej perspektywy, jaką ukazuje nam papież. Już kończę. Odrębne powołanie każdego artysty określa jego pole jego służby. Każdy, prawda, ma inne powołanie w ramach sztuki. A zatem wskazuje zadania, które go czekają. Ciężką pracę. Pasja. Do której musi być przygotowany. I wreszcie odpowiedzialność, którą winien podjąć. Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać nie kierując się dążeniem do próżnej chwały, ani rządzą taniej popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Pytali Wodeckiego, czy się denerwuje przed występem. Mówił, no tak, czym jest zapłacą. Tak. Przepraszam, tak, momentami frywolny jestem, a tu trzeba powagi przecież. Istnieje zatem pewna etyka, czy wręcz mówi dalej papież, istnieje zatem pewna etyka, czy wręcz duchowość służby artystycznej, która ma swój udział w życiu i odrodzeniu każdego narodu. I tu pozwolę sobie zacytować siebie samego, kiedy będąc w Łodzi dyrektorem artystycznym Teatru Nowego 2005-2008, zostałem zaproszony do grona 110 ludzi sztuki, którzy mieli odpowiedzieć na list papieża włożonej przez księdza Piotra Kawałkę i zespół wydawnictwa Gaudium w Lublinie księgi pod tytułem Jan Paweł II do artystów, artyści do Jana Pawła II. Taka gruba księga, która nas zmobilizowała bardzo pięknie. To zadanie, prawda? Oto fragment mojego listu. Artysta czerpie z prawdy, ubiera ją w nieodzowną formę, w piękno. A ono przyciąga uwagę odbiorcy, zwracając ją ku prawdzie, którą odkrył w swoim sercu i umyśle twórca. I to właśnie immanentne napięcie między prawdą a pięknem, ta czuła struna, która zespala prawdę i piękno w jedno, ten wspaniały mariaż, gdzie jedno bez drugiego nie istnieje, pozwala nazwać sztuką dzieło artysty. No, kiedyś myślałem. Już teraz by mnie nie było stać na to. Może mnie ta dyrekcja zmobilizowała. Tak, Duch Święty, na pewno Duch Święty. No, czasem właśnie tak na marginesie człowiek właśnie, tak jak profesor mówił, prawda, jest zamysł, jest jakaś idea w nas, jakaś potrzeba nadania kształtu i stajemy przed tą bryłą nieociosaną, przed tą pustą kartką. I to jest wyzwanie, prawda? I padają pierwsze słowa, pierwsze uderzenia dłuta. I jesteśmy kierowani. Pod warunkiem, że powiemy tak Panu Bogu. Cytuję Jan Paweł II ukochanego Cypriana Kamila Norwida, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. I wszyscy, praca by się zmartwychwstała. Tak jest. I tak komentuję słowa genialnego poety. Temat piękna jest istotnym elementem rozważań o sztuce. Pojawił się on już wcześniej, gdy wspomniałem o zadowoleniu, z jakim Bóg przyglądał się stworzonemu światu. Tu też właśnie ksiądz kardynał przywołał ten piękny cytat. Kiedy Bóg widział, że było dobre, co stworzył, widział zarazem, że było piękne. Nie był skromny. Relacja między dobrem a pięknem skłania do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając te pojęcia ukuli wspólny termin dla obydwu. Kalokagatia, jeśli dobrze przeczytałem, panie profesorze. Czyli piękno dobroć. Piękno dobroć. Tak pisze o tym Platon, jak było już powiedziane dziś. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Taka refleksja też właśnie, że o czym właśnie pan profesor mówił. Nieraz mówimy w kościele, Bogu niech będą dzięki, a nie wiemy za co. Bo nie ma tej dbałości o słowo, a przecież to słowo Boże powinno być z całą pietyzmem i z ogromnym zaangażowaniem przekazane. A tu właśnie niedoskonałość przekazu, albo z winy przekazującego, albo z powodu niedoskonałości tych mikrofonów czy czegoś tam głośników, powoduje, że my właściwie dziękujemy za coś, czego się tylko domyślamy. No to Pan Bóg wie, co my mamy w sercu, jaką myśl, a my korzystamy z tego słowa zewnętrznego i musimy rzeczywiście mieć to fides et ratio, prawda? Czyli właśnie i rozumem spróbować naszą wiarę pogłębiać. Może jeszcze jeden fragment mojej odpowiedzi na list do artystów, to już kończę. Nie wiem, czy nie przekroczyłem czasu, ale już naprawdę koniec. Dzięki sztuce, także natchnione słowa Pisma Świętego, powielekroć stają się ciałem w rzeźbie, w malarstwie. Stąd niewyczerpana możliwość twórczych prób dotykania tajemnic, prób zbliżania się do najgłębszego sensu i do najdoskonalszej formy. Od zarania dziejów człowiek miał potrzebę nazwania tego, co nienazwane, opisania tego, co niedotykalne, zbudowania czegoś, co zawsze jednak pozostanie tylko przedsionkiem niezmierzonej budowli świata. Prawda objawienia jest i będzie nieustającą inspiracją dla nas artystów dzięki swojej niepojętej głębi. I na koniec jeszcze kilka myśli Jana Pawła II wyjętych z listu. Nawet wówczas, gdy artysta, też właśnie ksiądz kardynał przywołał to, bo jako troszkę krócej. Nawet wówczas, gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie. Tu może jeszcze dodam, że powiedzmy to zmaganie się, takie moim zdaniem najdoskonalsze z tego, co ja wiem z literatury, najdoskonalsze studium pychy ludzkiej, wielka improwizacja z trzeciej części Dziadów. I to że ty jesteś carem, nagle krzyczy na końcu, to diabeł przez niego to mówi. W mojej scenizacji to właśnie ja mówię, a w niektórych mówił głos jakiś. Ale to jest właśnie jeszcze jeden dowód na istnienie Pana Boga. To zmaganie się z Panem Bogiem. Dalej Ojciec Święty przypomina o wezwaniu do artystów Ojców Soboru Watykańskiego i znowu, prawda, repetitio. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna. Nie potrzebuje klaty. Przepraszam, bo jestem zbulwersowany tym, co oglądam w teatrze. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach, jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tysiące lat. Tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie. W jaki sposób piękno prowadzi na szczyty duchowe? Odpowiedzią jest życie i myśl świętego Jana Pawła II. Dziękuję bardzo.